Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Zapraszam na spotkanie z Tomaszem Organkiem, szefem zespołu Organek, o którym mówi się, że to najlepsza amerykańska grupa rockowa śpiewająca po polsku. Nie zawsze jednak całkiem rockowa. Będziemy za moment rozmawiać o wyjątkowym projekcie MTV Unplugged.
Wyjątkowy tydzień, w którym mamy święto radia, akurat dzisiaj ciągle o tym radiu, nas w tym radiu się mówi i tak dalej, więc tak się zastanawiam, bo tak między nami mówiąc, jesteśmy ten sam rocznik, a dla mnie osobiście właśnie, gdy miałem te kilka lat, potem kilkanaście, to zanim się pojawiło MTV, powiedzmy, no to radio było takim całym światem właściwie. W telewizji nic ciekawego nie było, prawda? A w radiu ta muzyka grała, różnego rodzaju ciekawe rzeczy się działy. Czy u ciebie też tak było? Też radio było takim ważnym jakimś zapalnikiem tej muzyki w twoim życiu?
Tak, było na pewno, bo u nas było dużo muzyki i to dzięki radiu właśnie, bo u nas leciała trójka właściwie cały czas. Lista przebojów była takim głównym nośnikiem tej muzyki i takim oknem na świat, bo przecież to były lata, końcówka lat 80., początek 90., więc nie bardzo mieliśmy skąd brać te wszystkie nowości i poznawać, więc radio oczywiście było właśnie takim oknem na świat. Później początek lat 90., no to już weszło MTV, bo pamiętam, że ojciec przywiózł taką antenę satelitarną i zamontował i mieliśmy to okno na świat i mogliśmy oglądać już no MTV i te pierwsze Unplugdy, ale oczywiście, ale radio, tak, no radio to było... Od rana u nas leciało. Pamiętam, jak mama wstawała do pracy, to już od rana, od jakiejś 6-7 leciało radio i te wszystkie hity, które po dzisiaj dzień grają właściwie, no to poznawałem tam.
A czy to radio, czy coś innego spowodowało ten moment, w którym stwierdziłeś, że muzyka to jest w ogóle coś świetnego, a potem jeszcze kolejny krok, że chcesz w ogóle w ten świat muzyki wejść sam jako twórca?
Nie, muzyka była dla mnie ważna od podstawówki. Pamiętam, to był taki świat, który mnie od razu zainteresował. Zresztą, no, tak jak mówię, u nas muzyki było bardzo dużo w domu, poprzez radio, ale też dzięki temu, że ojciec był muzykiem. Moja mama wcześniej miała taki ciekawy epizod, bo była tancerką zespołu ludowego, też jeździła w różne miejsca tam.
Podlaskie Kukułki, bardzo tak, sympatyczna nazwa.
Tak, to prawda. Więc ta muzyka była obecna, ojciec grał koncerty, to wtedy on grał dancingi tak naprawdę, czyli takie imprezy taneczne w hotelu Hańcza. Pamiętam, jak miewał próby, ja czasami chodziłem na te próby z nim i oni grali tam naprawdę niesamowicie dobrą muzykę, bo grali, pamiętam, jak grali na przykład Procol Harum, White Shade of Pale i to naprawdę świetnie, w takiej świetnej wersji, bo no do dzisiaj to pamiętam, jak ta wokalistka pani, zapomniałem imienia, no śpiewała tę piosenkę, ona teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych, na jakim to poziomie było w ogóle, ta partia organowa też przez, pani Alicja, o pani Ala, więc ta, mówię, no ta muzyka była bardzo blisko, ja w podstawówce słuchałem Depeche Mode, to był taki mój pierwszy zespół, który do mnie trafił tak, no świadomie, że kupowałem już kasety wtedy i interesowałem się historią zespołu, śledziłem jego rozwój i tak dalej. No a w momencie, kiedy mój ojciec umarł, jak miałem 16 lat, tak dosyć wcześnie, to wtedy jakoś tak mnie napadło, że chcę grać na gitarze, chcę być taki jak on. No na zasadzie takiej kompensacji pewnie po jego śmierci.
Przejąłeś pałeczkę.
Tak, i zacząłem się jak szalony uczyć grać na gitarze na tych kasetach, które mi ojciec zostawił. Na Hendrixie, na Beatlesach, na Lepie. I tak do dzisiaj to trwa.
Ale muszę cię zapytać, skoro byłeś fanem w tamtych czasach Depeche Mode, to był taki moment, w którym fan Depeche Mode nie tylko ich słuchał, ale też wyglądał trochę jak...
No i to było bardzo ważne, bo ja pamiętam, jechałem do Białegostoku, a byłem wtedy dzieciakiem naprawdę, nie wiem, kilkunastoletnim, ale byłem już na tyle samodzielny, zresztą jakoś to szybko mi poszło, że pojechałem do Białegostoku, sam pamiętam, pojechałem tym autobusem, żeby kupić sobie buty specjalne, te takie depeszki, czy jak to się nazywało. Akurat wtedy był model z blaszką taką na palcach popularny. Ja kupiłem te buty i takich szukałem. Niestety pamiętam, że to się tragicznie skończyło, bo ktoś mi nadepnął na tę blaszkę w szkole i pogiął ją pierwszego czy drugiego dnia, więc przeżywałem to strasznie. No ale to było ważne, no rzeczywiście wtedy. I pamiętam taką płytę 101 z koncertu Depeche Mode. Speak and Spell, bo to jeszcze był taki okres przed Violator. To ja byłem takim twardym depeszem, a nie takim, który się załapał na depeszów po Violator. Także poważna sprawa.
Poważna sprawa. No tak, to był taki świat wtedy, prawda? Z jednej strony depesze, metale też już oczywiście się zdarzały.
Tak.
Z drugiej strony część słuchała Europe, druga jeszcze
Tak.
inna część Modern Talking, prawda?
Tak, 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 tak.
To było...
Później to był taki czas, kiedy w ogóle uczyliśmy się co to są gusta muzyczne, co to są gatunki i tak dalej, więc słuchało się różnych rzeczy i Metallica razem z Modern Talking. To nie było coś nadzwyczajnego. Po prostu na kasetach nagrywaliśmy przecież te wszystkie przeboje, które pamiętam wtedy rządziły na tych rozgłośniach. Jakiś Pet Shop Boys, jakieś takie Samantha Fox, Sabrina. To wszystko było obok siebie jakoś tak. No i później w taki okres uczenia się tej muzyki, wyrabiania sobie gustów, no i później już takiego świadomego wyboru, no.
No i przejąłeś tę pałeczkę po ojcu jako człowiek koncertujący, bo gdyby nie pandemia, to można by powiedzieć, że od ponad 20 lat non-stop w trasie, tak?
No,
No.
można tak powiedzieć. Nawet w pandemii grywaliśmy małe koncerty, żeby nie zwariować i wtedy, kiedy można było, no te obostrzenia były jakieś tam lżejsze, to wtedy grywaliśmy małe koncerty, ludzie przychodzili w maseczkach, ochrona pilnowała, żeby ci ludzie siadali tam co drugim siedzeniu i tak dalej, no były takie możliwości czasami, no ale to był trudny czas na pewno i no tak, 20 lat to jest, bo od momentu, kiedy wydałem pierwszą płytę z zespołem Sofa, a od tego momentu liczę taką zawodową karierę, no bo od momentu wydania płyty takiej, no wejścia na rynek, bo wtedy wydaliśmy płytę, od razu dostaliśmy Fryderyka za debiut, no i zaczęliśmy koncertować po Polsce na festiwalach, na te trasy koncertowe, no i to trwa do dzisiaj. I to był rok rzeczywiście 2004, tak.
No a teraz można powiedzieć kolejna rocznica, kolejna dekada, bo przecież głupi to jest 2014.
Tak. Dokładnie, po 10 latach zdarzył się głupi i no i mamy 24 rok i znowu dekada minęła. Mam nadzieję, że się nie skończy ten zespół i następnego nie będę zakładał.
Nie wygląda na to z naszej
No.
perspektywy. Wszystko w zespole Organek wygląda bardzo dobrze na tę chwilę. Mało tego, teraz nawet skoro byliśmy przez chwilę w latach 90., gdzie zaczęło się szaleństwo na punkcie nie tylko MTV, ale chwilę później MTV Unplugged, prawda, tej całej
Tak.
serii, nagle się okazuje, że w roku 2023, teraz w ramach trasy czwartym, to właśnie wy jesteście w tej serii i wydajecie
Tak.
nie tylko płytę, ale jesteście także w trasie. Może zatrzymajmy się chwilę przy tym wydarzeniu, bo płyta brzmi świetnie. Przede wszystkim zaskakująco w wielu momentach. Niektórych utworów nie można poznać wręcz, przynajmniej przez jakiś czas. No i zbliżamy się do tego koncertu, do tego momentu, kiedy będziecie w Poznaniu, więc poświęćmy chwilę na ten temat właśnie. Drodzy Państwo, w najbliższą sobotę Organek MTV Unplugged. Kto jeszcze nie słyszał ani jednego fragmentu, to może mu wyjaśnijmy, co tam się dzieje na tej scenie, bo dzieje się bardzo dużo.
Tak, dzieje się bardzo dużo i to jest taki fajny prezent, o który nie zabiegaliśmy w ogóle, tylko jakoś tak w moim życiu się rzeczy przychodzą naturalnie. I na dziesięciolecie zespołu dostaliśmy propozycję z Paramount, z MTV, żeby zrobić ten koncert. I to jest dla nas super zaskoczenie, też wyróżnienie, no bo to jest bardzo prestiżowa seria i na świecie mało zespołów grywa w tym formacie. Koncert jest zupełnie inny od tego, do czego my mogliśmy przyzwyczaić ludzi przez 10 lat, bo to jest taka suma fascynacji, różnych niespełnionych marzeń, które się nie mieściły właściwie w organku, no bo my jesteśmy takim stricte rockowym zespołem grającym głośno na gitarach. A tutaj zrobiliśmy aranżacje takie jazzowe, noworlańskie, troszkę paryskie, z domieszką paryskiego jazzu, Manusza. Takiego grania bardzo akustycznego, live'owego. No mówię, dużo tam jest jazzu, dużo partii aranżowanych, między innymi dzięki sekcji dętej, z którą zawsze marzyłem zagrać i wiedziałem, że wcześniej czy później to się musi stać. a Unplugged był no, idealną okolicznością. No i tak, no i więcej tam jest jazzu, bluesa niż rock'n'rolla, ale w tym wszystkim jest jakiś duch rock'n'rolla, bo te koncerty są bardzo żywiołowe. Wszystko jest w takim sosie lat 30. trochę, bo my jesteśmy też przebrani. Wozimy ze sobą całą scenografię w stylu Art Deco. To się wzięło z pomysłu, który mieliśmy na samym początku, żeby to umieścić w tych latach. Takie sprzężenie różnych wpływów, bo i teatralnych troszkę tam jest, jakieś burleski, komedii, takiego grania, mówię, takiego paryskiego jazzu z lat 30. troszkę. Jeżeli ktoś oglądał film Berlin Babylon, to jest troszkę taki, trochę fascynacja początkiem wieku XX, no bo to w sztuce w ogóle to chyba najciekawsza rzecz, ten Fendi Siecli i przełamanie XIX-XX wieku, bo i muzyka, i architektura, i moda, bardzo ciekawy czas w historii sztuki, ale też nauki, bo i nowoczesne te wszystkie dziedziny, jak psychologia, psychiatria, tam się bardzo dużo działo. No i też dużo dzieje się w muzyce. No, mamy wspaniałą sekcję dętą, czterech jazzmenów. No i pomysł był taki, żeby nie robić muzyki w taki sposób, że zakładamy tylko, zmieniamy gitary na akustyczne i gramy to samo. To w ogóle z punktu było przekreślone i powiedzieliśmy, że nie, musimy ten koncert zrobić specjalnie na tę okazję, zupełnie inaczej przygotować, bo to jest nasze święto. To się wspaniale gra. Ja jestem, czekam na każdy z tych koncertów. Dla mnie to jest niesamowita zabawa, bo możemy wchodzić w te konwencje i to jest super.
Ja w ogóle jestem zdziwiony, że te kompozycje wcześniej przecież w garniturach rockowych, prawda, czy nawet hard rockowych prawie, że nazwijmy to, takim mocnym rocku, tu nagle śpiewasz takie ultimo i faktycznie człowiek się przenosi do jakiegoś międzywojnia. Tak. Się zastanawia, jak to się udało zestawić, prawda, że to tak wyszło.
No to mówię, to są takie niespełnione fascynacje, marzenia, które się normalnie u nas nie mieszczą, ale ponieważ to jest jakaś konwencja umowna, ten Unplugged, i chodzi o to, żeby po prostu zaskoczyć ludzi, żeby się wszyscy dobrze bawili. I to są też nasze urodziny, święto, więc po prostu musi być zabawowo, musi być wyjątkowo. Tanecznie, bo ta muzyka sprzyja zabawie. Ci ludzie, nawet jak gramy w dużych takich salach bardzo nobliwych, typu jakieś filharmonie albo Ospry w Katowicach przed nami, ale NFM we Wrocławiu, to ludzie wstają i się bawią i jest naprawdę przednia zabawa, więc o to w tym wszystkim chodzi. Brakuje tylko szampana i tortu jeszcze do tego wszystkiego. Po co się ograniczać? No to są, skoro umiemy to zrobić, wiemy jak się w tym poruszać, to jest chyba miła odskocznia taka.
Mm-hmm. No z tego, co czytałem na YouTubach, wasi fani nie mają nic przeciwko temu i bardzo im się to podoba.
Tak, bo wszyscy rozumieją, że to jest jakaś konwencja, jakieś przebranie, no bo nawet my jesteśmy, tak jak powiedziałem, przebrani, wystylizowani w takich tweedowych garniturach, łańcuszki, apaszki, to wszystko takie właśnie kolorowe i zawadiackie.
Okej. Okay. Także drodzy państwo, całymi rodzinami można iść na ten koncert.
Tak, dokładnie. Całymi rodzinami, bo ludzie tak przychodzą i od małych dzieci poprzez naprawdę ludzi dorosłych wszyscy się dobrze bawią, łącznie z nami na scenie.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Zapraszamy z dziećmi, rodzicami, dziadkami, ciotkami, proszę państwa, bo naprawdę jest to muzyka tak naprawdę dla każdego, można powiedzieć. Ja pozwolę sobie nawiązać do innego zaskakującego utworu w twoim życiu. My bardzo lubimy tę piosenkę grać, bo bardzo lubimy muzykę sprzed lat po prostu i brzmienia takie szlachetne, prawda, z retro, nazwijmy to. Chciałbym cię zahaczyć o piosenkę Ja ci nie dam tak zmarnować się. Tak.
Toy Story 4.
No właśnie, Randy Newman w twoim wykonaniu, prawda? Już wtedy nas zaskoczył, ale teraz się okazuje, że on by tak się tu wpasował w ten klimat.
Rzeczywiście, masz rację. Moglibyśmy grać tę piosenkę na Unpluggedzie i to by idealnie pasowało. No dla mnie to jest fajna przygoda, bo ja zawsze chciałem wziąć udział w jakiejś bajce i w ogóle miałem takie marzenie, żeby dubbingować jakąś postać w bajce. I to mi się właśnie teraz przydarza, muszę powiedzieć i pochwalić się, bo dostałem taką propozycję, już zrealizowaną zresztą, w serii Looney Tunes albo Tiny Tunes, bo to jeszcze dla dzieci jest. Tam wcielam się w taką postać Merlina, to jeszcze tam przed nami, ale to jest taka wprawka na razie, bo to kilka linijek dosłownie i jakaś piosenka, ale ten temat mnie bardzo fascynuje i to jest, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo trudna robota aktorska, ale fascynująca zupełnie i mam nadzieję, że kiedyś dojdę do takiej wprawy, że będę mógł dubbingować jakąś postać w pełni, w pełnym filmie takim długometrażowym.
A propos filmów, no to nie mogę zapytać o Jerzego Skolimowskiego i chociażby film I o, tak, tę piosenkę, którą nagrałeś po włosku. Dwa słowa o niej, jakbyś nam mógł coś powiedzieć więcej, bo to kolejne zaskoczenie.
Ja bardzo lubię korzystać z różnych takich możliwości, które mi los nastręcza i jestem bardzo otwarty i to jest jakieś takie błogosławieństwo dla mnie, że poznaję ludzi i czasami znajduję się w takich miejscach, że mogę na przykład zaśpiewać piosenkę do filmu, który walczy o Oscara, bo tak to miało miejsce rok temu. Wspaniałe przeżycie dla mnie. Zostałem zaproszony też jako, powiedzmy, jako aktor do tego filmu, bo tam zagrałem ze 30 sekund. Wcieliłem się w postać zioma, takiego gościa, który jeździ na motorze i tam podrywa dziewczyny. Tak, i zaśpiewałem tę piosenkę na wyraźną prośbę Jerzego Skolimowskiego, bo poprosił mnie, żebym... Zresztą my się znaliśmy wcześniej, bo ja też nagrywałem ciut muzyki, zrobiłem ciut muzyki do jego poprzedniego filmu, 11 minut. Oczywiście Paweł Mikietyn jest odpowiedzialny za muzykę w jednym i w drugim filmie, zresztą dostaje zawsze za to wspaniałe nagrody. No ale tak, Jerzy poprosił mnie, żebym nagrał tę piosenkę La Canzone del Ciuccio. To jest w takim narzeczu kalabryjskim piosenka, to nie jest dokładnie język włoski. Tradycyjna pieśń o osiołku, właściciel tego osiołka, to jest taki lament, można powiedzieć, bo on śpiewa o tym, że to była jego największa miłość, jego największy przyjaciel, nigdy tak nie płakał po żonie, po przyjaciołach, po dzieciach, jak po tym swoim przyjacielu osiołku. Tradycyjna pieśń kalabryjska czy sycylijska, bo tam są spory oczywiście, jak to na granicy. No i Jerzy poprosił mnie, żebym zaśpiewał ją w dwóch wersjach, takiej cyrkowej, i też, a w drugiej wersji takiej bardzo melancholijnej i pewnie o tej mówimy wersji, bo ona się ukazała szerzej i promowała film w Stanach Zjednoczonych. No dla mnie to jest niesamowite przeżycie też, bo ja kocham języki obce i to jest też moja pasja, jestem filologiem w ogóle z wykształcenia. No a tutaj mogłem wziąć udział naprawdę w wielkim wydarzeniu. Poznałem na przykład Isabelle Huppert, byłem w Cannes z tym filmem, to niesamowite rzeczy się działy. Aż do samego końca bardzo emocjonującego, czyli do ogłoszenia shortlisty oscarowej w zeszłym roku. No, tak jak mówię, no, korzystam z okazji, które mi przynosi los.
A propos ludzi, których poznałeś, bo wpisuję w YouTube'a organek, to oprócz oczywiście wielu teledysków, zresztą znakomitych, gratulacje przy okazji, bo świetne macie teledyski. Widać, że to jest rzecz, o której myślicie, a nie robicie ni stąd, ni zowąd.
Tak. Nie, to nigdy się tak nie dzieje. To są... zawsze bardzo grube dyskusje i wybieranie pieczołowicie reżysera, scenarzysty. Te teledyski są zawsze przemyślane. Oczywiście nie wszystkie wyszły tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale to jest, ten aspekt wizualny jest bardzo ważny zawsze. I przy okładkach, przy całej takiej komunikacji wizualnej, no i oczywiście przy teledyskach.
Nawiasem mówiąc, polecamy Państwu taki wieczór z teledyskami zespołu Organek, bo można taki cały wieczór zapełnić tak naprawdę. A drugi wieczór można zapełnić utworami, w których pojawiasz się w duetach. Ja sobie tutaj nawet wypisałem takie z ostatnich lat. Bela Komoszyńska, zresztą gramy też na antenie często, tu Klaudia Szafrańska. Postaci, z którymi coś tam nagrałeś w międzyczasie. Tu z Kają, gdzieś ze Smolikiem.
No przez 20 lat rzeczywiście, no to można... No to tak jest po prostu. No, jak się jest na scenie już no, dosyć długo, no to zdarzają się różne propozycje, prośby, oferty i no, jeżeli one są ciekawe, czasami sami je inicjujemy, czy ja inicjuję, tak jak w przypadku zresztą Klaudii Szafrańskiej czy Beli Komoszyńskiej, bo to były piosenki, do których one zostały z kolei zaproszone. Tutaj mówię w przypadku Klaudii o płycie Ocali nas miłość, tej płycie poświęconej Powstaniu Warszawskiemu. Na pewno bardzo ciepło wspominam współpracę z Lady Punk, bo ja bo ja jestem ich fanem i jakoś się zaprzyjaźniliśmy przez te lata.
O mniej niż zero też miałem zapytać właśnie.
Z Jankiem Borysewiczem, którego właściwie się między innymi zaczęła nauka mojej gitary, gry na gitarze, bo uczyłem się jego solówek na pamięć z płyty Wojna w mieście, Jan Bo kiedyś taka była płyta.
Była.
Bardzo cenię sobie współpracę z Wojtkiem Waglewskim, z zespołem WW, bo to też jeden z moich takich idoli. Mówię o Wojtku, takiej wczesnej młodości, też mnie fascynował zawsze styl jego gry. W ogóle te wszystkie współprace, one są w ogóle sympatyczne i miłe, bo one żadna z nich nie była wymuszona, taka, że ktoś mnie do czegoś zobowiązał. To są wszystko współprace, które brały się z jakiejś potrzeby, z przyjemności, szczególnie w męskim graniu dużo było tych kolaboracji. Bo to całe mnóstwo i z Dawidem Podsiadło, i z Moniką Brodką, z Piotkiem Roguckim, z Oesterem, no całe mnóstwo tych wspomnień i to jest fajne, no bo to też tworzy taką historię ciekawą.
No męskie granie też muszę zapytać, bo myślę, że sporo z naszych słuchaczy chciałby się dowiedzieć, jak to wygląda od środka. Niezwykle popularne to się stało, prawda, na przestrzeni ostatnich lat. Zaczynało się od takiego projektu, można powiedzieć, alternatywnego, a w tej chwili mamy do czynienia z czymś wręcz numer jeden na polskiej scenie, jeśli chodzi o zjawiska takie szersze.
Tak, tak. No, to mam wrażenie, że to się zaczęło chwilę przed tym, jak my tam weszliśmy, bo to zdaje się 14-15 rok to zaczęło już tak mocno rosnąć. Ja byłem tam szefem muzycznym w 16-17 roku, tam była Watacha i Nieboskłon. No i od tego momentu to się bardzo mocno rozwija. Troszkę to się stało bardzo komercyjne teraz. No i tak jak graliśmy niewielkie jeszcze przestrzenie wtedy, no to teraz się gra już stadiony właściwie i nie wiem, na czym to się skończy. No, bardzo ważna przygoda w moim życiu na pewno, bo to był początek naszej kariery i na pewno też taki strzał, dzięki któremu weszliśmy do takiej świadomości słuchaczy pewnie silniej. Bardzo dużo znajomości, bardzo dużo przyjaźni z tamtego okresu. Ja dzisiaj jestem troszkę tam dalej od tego wszystkiego, bo to inni ludzie już się tym zajmują, ale agencja Live, ludzie, którzy to tworzą, Krzysiek Bąk, z którym do dzisiaj się przyjaźnimy, i w ogóle ludzie, którzy tworzą agencję Live, mnóstwo kolaboracji i bardzo miłe relacje, przyjaźnie, które pozostały z tamtego okresu do dzisiaj. Niesamowite przeżycia, bo to przecież duże koncerty przy bardzo, bardzo dużych ilościach ludzi. No, wspaniała rzecz, no, polecam. Dzisiaj jestem gdzieś indziej zupełnie i co innego mnie interesuje i co innego, i coś tam nad czym innym pracujemy, ale to bardzo ważny też etap w moim życiu. Mm-hmm.
No tak, niektórzy twierdzą nawet, że właśnie tak jak brzmi wasza muzyka, tak powinny brzmieć hymny męskiego grania, a brzmią teraz synth-popowo, prawda, w jakąś elektronikę tak naprawdę i pop.
No tak, ale czasy się zmieniają, coś innego jest popularne i jeżeli gonimy za popularnością i taką masową sprzedażą, to chyba musi być, no ale to już nie mi decydować o tym, w którym kierunku to idzie.
Podcast Radia Poznań.
Skoro wspomniałem o tym synthpopie, to może zahaczę o jeden z naszych ukochanych waszych utworów, czyli Fotograf Brok. To jest, muszę ci powiedzieć, my tutaj w redakcji muzycznej Radia Poznań uważamy ten utwór za jeden z najlepszych utworów, jaki w ogóle powstał w historii tego kraju. Naprawdę, gratulacje.
Niesamowite, tak?
Niesamowite to jest.
To jest dla nas bardzo ważna płyta, dla mnie też osobiście. Płyta nagrana z okazji 77. rocznicy Powstania Warszawskiego. Takie płyty powstają okazjonalnie, właściwie co roku, bo Muzeum Powstania zaprasza zespoły do tworzenia takich płyt. W naszym wypadku o tyle to może jest inne od tego, co zwykle się robi, że my napisaliśmy tę płytę zupełnie od początku. Ja napisałem wszystkie teksty sam, bez posiłkowania się poetami powstańczymi. No bo ileż można już wykorzystywać te wszystkie wiersze Gajcego, czy Baczyńskiego, czy wszystkich tych powstańców. Otóż jest, mam wrażenie, wyeksploatowane do cna. Więc my chcieliśmy napisać taką płytę z punktu widzenia dzisiejszego człowieka, jak to widzi. Z pomocą przyszedł nam właśnie Fotograf Brok, czyli Eugeniusz Lokajski, który fotograf, taki nieformalny fotograf Powstania Warszawskiego, który zrobił ponad 1000 zdjęć. Te zdjęcia przetrwały do dzisiaj i dzięki nim możemy lepiej poznać tych ludzi. I to, co mnie zainspirowało do pisania tych tekstów, to właśnie bardzo sugestywne zdjęcia, które pokazują nie tyle grozę tego powstania i taką siłę zniszczenia, bo to te obrazki są podobne na całym świecie, ale taką siłę człowieka, siłę humanizmu, jakiegoś takiego oddania ludzkiego odruchu, pewnej etyki w postępowaniu i to wszystko widać w tych zdjęciach. Tam są ludzie, którzy przez moment, Lokajskiemu się udało złapać takie momenty szczęścia tych ludzi, mimo sytuacji, w jakiej się znajdowali. Na przykład moment ślubu Lilii Pałąka. Też cudowna historia. Ja napisałem ten tekst o najsłynniejszej parze chyba Powstania Warszawskiego, która wzięła ślub. Właśnie wtedy jest takie zdjęcie, jak oni biorą ślub. Wyobraź sobie, że ta piosenka Lilii Pałąk dotarła do pana Bolesława Biegi, który jeszcze żył parę miesięcy temu i mieszkał w Stanach Zjednoczonych, bo ta para wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Alicja Treutler i Bolesław Biega. Pani Alicja umarła kilka lat temu, ale pan Bolesław jeszcze zdążył wysłuchać tej piosenki i bardzo się wzruszył i kazał nam podziękować. I to są takie historie, które, wiesz, no po prostu dają taką siłę i wiarę w to, co się robi, że żaden soldat ci tego nie zapewni. Jest tam takie zdjęcie z dziewczynką, też lustereczko, taki tekst napisałem, właśnie Klaudia Szafrańska to zaśpiewała. Taka dziewczyna, młoda nastolatka, piękna, taką burzę włosów, miała, przygląda się w lusterku i ona jest zakochana po prostu, bo czesze się pewnie na jakieś spotkanie z chłopakiem, a tam wybuchają te budynki, to wszystko się sypie. No takie momenty człowieczeństwa, miłości, humanizmu w tych ludziach i to jest bardzo inspirujące. Dzięki temu napisałem te teksty, napisaliśmy tę muzykę. No i wiem, że to ludzie bardzo doceniają i jakby znajdują uniwersalizm też w tych piosenkach, co jest, no co było właściwie głównym zamierzeniem. Mhm. Więc się cieszę, że to się udało.
A powiedz mi, tak słucham o tych twoich różnych aktywnościach, czy na przykład dziś od rana, czy za chwilę, czy dziś zajmujesz się pisaniem tekstów dla zespołu Organek, czy może nagrywasz jakieś zdabingowanej bajki, czy może piszesz kolejną powieść, bo jedną już mamy, a może druga powstaje właśnie w tej chwili,
tak,
czy jeszcze
powstaje.
Coś innego robisz?
Tak, powstaje. No wszystko to naraz, wszystko naraz to się dzieje, bo to jest takie symultaniczne działanie. Ja jestem troszkę taki rozbity na różne aktywności i nie umiem jakoś tak skupić się tylko na jednej rzeczy. Teraz jeszcze piszę tekst Jankowi Borysewiczowi właśnie.
O.
I mam deadline, no umówiliśmy się na jakąś datę. Tak, i też piszę kolejną powieść, nowa płyta już powinna się tworzyć właściwie, bo to jest, właściwie to, co mnie najbardziej zajmuje w tej chwili, to jest nowa płyta naszego zespołu, ale taka regularna płyta, już bez żadnych projektów specjalnych, bo już dość tego. Bo i Powstanie Warszawskie, i Unplugged, i coś tam jeszcze.
I jeszcze z chórem Politechniki Morskiej w międzyczasie
właśnie,
występy.
Właśnie. Tak, no to już na zaproszenie samego chóru. Ale czas jest wydać nową płytę Organka niedługo i to mnie najbardziej teraz interesuje. No bo to będzie jakiś, tak czuję, że to będzie trochę nowy etap w naszej działalności jakiś, taki po tym zamknięciu tego jubileuszu. Sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, ale to mnie najbardziej teraz interesuje i spala.
No dobrze, też jestem bardzo ciekawy, bo jesteście takim wyjątkowym zespołem. Teoretycznie rockowa muzyka przestała jakby funkcjonować w głównym jakimś takim, można powiedzieć, obiegu, prawda? W
tak.
Polsce młodzież to właściwie wydaje się, że tylko rapu słucha i to polskiego.
Tak, dokładnie.
Co
dokładnie,
ciekawe.
Tak jest.
I to takiego rapu, który innego niż my kiedyś słuchaliśmy, jak rap się pojawił, prawda? Takiego bardziej imprezowego,
tak,
nazwijmy to.
Tak jest.
Ale z drugiej strony byłem w zeszłym roku na koncercie, jak graliście na Cytadeli w Poznaniu i wyszliście na tę scenę i po prostu to był taki czysty rock, chciałoby się powiedzieć. Taki korzenny wręcz niemalże,
tak.
Klasyczny. Chociaż czasem oczywiście, czasem było słuchać Queens of the Stone Age, czasem było słuchać coś z lat 70. w tych riffach, wiesz, taki prawdziwy, prawdziwy rock. A przy tym, i zmierzam do tego właśnie, a przy tym macie znakomite piosenki, czyli to można połączyć jakoś, tak? Dobre kompozycje, chwytliwe jednak.
Można, ja bardzo lubię piosenki i nie uciekam od pisania piosenek, bo to dla mnie jest clue w ogóle. Żeby napisać dobrą piosenkę z dobrym tekstem, to jest wyzwanie. Oczywiście można coś tam ściemnić na gitarze, włączyć parę delayów i udawać, że się napisało piosenkę, ale dla mnie to nie jest... Dla mnie kompozycja musi mieć harmonię, melodię, tekst. Ja bardzo tak klasycznie podchodzę do sprawy. I jest bardzo prosty test na to. Po prostu weźmy gitarę akustyczną do ręki i zagrajmy tę piosenkę bez wszystkich tych fajerwerków i zobaczmy, czy to jest w ogóle piosenka, czy mamy do dyspozycji jeden akord i dwie nuty w melodii, czy jednak to jest ciekawsze trochę. Więc pisanie piosenek to jest wyzwanie dla mnie i na pewno to będą piosenki, bo ja po prostu kocham piosenki. Wiesz co, no a rock dzisiaj jest w defensywie oczywiście, bo to jest muzyka trochę starych ludzi, bo dzieciaki słuchają rapu i tak jak powiedziałeś, taki szukają jakichś mocnych wrażeń. No ale to chyba jest kwestia po prostu wieku, no jak mamy tam po 20 lat, no to chyba szukamy mocnych wrażeń. Rock się nieco zestarzał, trochę szukamy nowej formuły na tę muzykę, ale nie da się tego oszukać. No kurczę, jak idę na koncert i wchodzą goście, nawet ostatnio widziałem kilka koncertów, czy Iggy'ego Popa, czy Red Hotów, nawet chodzą faceci 50-60-letni i wkładają te gitary i jak rąbną, wiesz, no to nie da się tego oszukać po prostu. To jest prawdziwe, w tym jest jakaś energia, prawda, moc. No i dla mnie, wiesz, no to jest jednak ciekawsze niż DJ z gramofonem. Nie obrażam tu nikogo i oczywiście każdy ma swoje gusta i może z nich korzystać. Jeżeli dobrze się przy tym bawi, to spoko. Ja się nie bawię dobrze przy gramofonie. Znaczy bawię się przy swoim gramofonie, jak sobie włączam płytę winylową, to wtedy tak. Ale to wiesz, to nie jest dla mnie też muzyka. To jest muzyka dla kogoś innego. Ja chcę robić muzykę analogowo, chcę pisać piosenki. Też szukam tego elementu, wiesz, świeżości, bo to nie jest tak, że ja chcę brnąć, wiesz, tylko w stylistykę jakąś z lat 70. Też szukam nowych rozwiązań i też chcę, żeby to było atrakcyjne, ale jednak klasycznie podchodzę do komponowania.
A masz jakichś takich ulubionych songwriterów, właśnie tych, którzy twoim zdaniem najlepiej pisali piosenki w ogóle w historii?
Nie wiem, czy mam ulubionych. Po prostu dobra piosenka jest dobrą piosenką i nawet czasami popowe produkcje, które tam słychać w radiach mainstreamowych, są naprawdę świetnymi kompozycjami i bez tego nie byłyby hitami, tylko dlatego, że ktoś znany je śpiewa albo są dobrze wyprodukowane. To nie ma reguły, bo to można i wymienić Beatlesów, i można wymienić Billie Eilish, i można wymienić, nie wiem, Black Eyed Peas, albo nie wiem, jakiś tego typu zespół, czy Rihanna na przykład, która ma świetne piosenki, a która jest artystką taką no, mocno rozrywkową, ale to nie na tym rzecz polega też. No. To można świetnie zaaranżować, znaczy można dobrą piosenkę można zaaranżować w każdym stylu. Jeżeli jest co aranżować.
To jeszcze raz zapraszamy na sobotę, bo będą bardzo ciekawie zaaranżowane piosenki zespołu Organek w zaskakujący sposób. I dziękuję tobie za twój czas dzisiaj.
Ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Specjalnie dla Radia Poznań. Człowiek, bez którego polska scena rockowa wyglądałaby w ostatnich latach trochę inaczej. Tomasz Organek, dziękujemy za uwagę. Marcin Rzyski, do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.